Radio Gdańsk, 8:30.
Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio poseł Piotr Adamowicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W takich czasach żyjemy, że każde godziny przynoszą nowe informacje. Te ostatnie to między innymi doniesienia o tym, że Ukraina miała zgodzić się na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie minerałów ziem rzadkich. Tak donosi Financial Times, powołując się na ukraińskich urzędników. Ma to być porozumienie ostateczne. Według agencji Wołodymyr Zełenski poleci do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem w piątek. Będzie koniec tej sytuacji, tych przeciągających
pan,
się.
Pan mnie pyta, czy będzie koniec? Ja też mogę pana zapytać, czy będzie koniec.
Ale to ja jestem tu od zadawania pytań, a pan odpowiadania.
Nie, ale wie pan...
łatwiejszą rolę.
Nie, tutaj w zasadzie to w kategoriach trochę czarnego humoru, dlatego że, panie Kubo, szanowni państwo, to, co piszą gazety, to jest jedna historia. Druga historia jest taka, że prezydent Trump śpi jeszcze w Waszyngtonie. Mamy dużą różnicę czasową, chyba 7 godzin. Wtedy musimy poczekać, aż wstanie i wtedy potwierdzi się to, ta informacja. Albo ulegnie zaprzeczeniu, bo równie dobrze, być może dowiedziemy się za 7 godzin, że prezydent Trump tym razem chciałby na przykład posiąść wyspę Bornholm, która leży niedaleko od Gdańska. Bo być może byłby to świetny 52 stan, bo wiadomo, że 51 stanem będzie, ma być Kanada, tak? Także, bo ambicje pana Trumpa są bardzo rozbudowane. Kanał Panamski na przykład, no, metale rzadkie, czyli pomoc dla Ukrainy w zamian za taki quasi neokolonializm.
Myślę, że z powiązanych z Danią wysp, to ta Grenlandia jednak...
A, Grenlandia, przepraszam, pana zapomniałem. Grenlandia jeszcze.
Kąskiem. Byłaby. Kijów jest gotowy do podpisania porozumienia w sprawie wspólnego rozwoju swoich zasobów mineralnych, w tym ropy i gazu, po tym, gdy USA zrezygnowały z żądań prawa do 500 miliardów dolarów potencjalnych dochodów z eksploatacji tych zasobów. Takie głosy płyną, no tak jak pan mówi, nie mamy jeszcze potwierdzenia z drugiej strony oceanu, tak? Ze źródeł
nie mamy
amerykańskich, ale spodziewać należy się w pana ocenie czego, tak na dobrą sprawę. Bo żyjemy w takich czasach, że trudno jest przewidzieć cokolwiek. Rosja, Białoruś, Korea Północna i Stany Zjednoczone głosują razem na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Znaczy, nie, to jest bardzo trafna analiza i uwaga, proszę państwa, ze strony pana Kuby. Rzeczywiście nasze postrzeganie świata, przynajmniej ostatnich kilkunastu lat, należy poważnie zrewidować, tak? I nie powiem, że wyrzucić do kosza, ale odłożyć raczej do archiwum. Z archiwum warto korzystać, coś przypomnieć albo przeanalizować na jakieś potrzebne materiały. Natomiast sytuacja jest nieprzewidywalna. Tutaj nie możemy się posiłkować schematami, które były przez ostatnie kilkanaście lat, ze względu na to, co proponuje obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja ironicznie trochę wspomniałem o kanale panamskim, czy o Kanadzie, żartowałem z Bornholmu.
No ale to trochę śmiech przez łzy, rozumiem.
Ale to jest rodzaj śmiechu przez łzy, dlatego że gdyby prezydent Trump pojechał do Mariupola albo do jakiegoś innego zniszczonego miasta i zobaczył, jak one wyglądają, odwiedził jakieś szpitale, prawda, w Kijowie, z ciężko rannymi żołnierzami, czy też ludnością cywilną, to być może by zmienił swoją optykę. W co wątpię, dlatego że istotą prezydenta Trumpa jest budowanie, hasło wyborcze, wielkiej, silnej Ameryki. To my jesteśmy jedynym mocarstwem, to my rządzimy tym światem, to wy macie lepiej zarabiać, cła przypomnę, to wy macie, nasza gospodarka ma się rozwijać, to Amerykanie mają zarabiać, Meksykanów i Portorykańczyków wyrzucimy, zapomina się o tym, że wykonują czarną pracę za psie pieniądze, czyli budowanie takie silnej Ameryki. I to jest taka refleksja dla nas wszystkich, że przyjaciel przyjacielem, ale to my musimy sami twardo stąpać po ziemi i szukać sprzymierzeńców blisko, czyli w Europie, bo to jest interes Ameryki. On jest czasami zbieżny z interesem Europy,
ale
nie zawsze, a w szczególności za prezydentury Trumpa, nie zawsze na pewno będzie zbieżny, bo istotą prezydenta Trumpa jest bycie silnej Ameryki, która rządzi całym światem. Bardzo ciekawa historia, którą pan przywołał, czy to głosowanie w ONZ-cie. Tak? No, kto by pomyślał jeszcze, nie mówię 5 lat temu, ale 2 miesiące temu.
5 miesięcy temu.
5 miesięcy temu, że USA będą głosować razem z Koreą Północną. Tak, dokładnie. Z Koreą Północną. No, przecież to jest coś niewyobrażalnego byłoby. kilka miesięcy temu, natomiast stoi się faktem. Ciekawe, jak się zachowają Chiny, tak? Bo Chinom nie do końca musi...
Wstrzymały się.
No Chiny muszą grać własny interes, bo mają własne ambicje i chcą wzmacniać swoją pozycję. Nie do końca im zależy na tym, żeby Rosja, która jest kolosem, ale na glinionych nogach, raczej im zależy, żeby pozostała. Nie do końca ze względu na interesy ekonomiczne im zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone się wzmacniały. Że ciekawa będzie sytuacja, jak zachowają się Chiny w dłuższej perspektywie.
A Europa w pana ocenie dla Chin może być partnerem takim no, równorzędnym, bo wiele głosów jest takich, że dla Chin Europa to ewentualnie strefa wpływów i to trzeciorzędna, a niekoniecznie...
Ale zawsze strefa. To wczoraj chyba media przyniosły informację, że w Polsce w ubiegłym roku kupiono ponad 10 tysięcy samochodów elektrycznych produkcji chińskiej, tak? O ile dobrze pamiętam. Europa, a w tym Polska, jest dużym rynkiem zbytu dla Chin i na pewno będą to ważyć w swoich działaniach, bo po prostu chodzi o sprzedaż produktów.
Jak pan ocenia jak ta sytuacja przekłada się na naszą kampanię wyborczą i na to, co dzieje się wewnątrz polskiej, znaczy na naszej wewnętrznej scenie politycznej?
Na razie nie za bardzo się przekłada na kampanię. Kampania idzie swoim tokiem. Oczywiście ten cały wątek zadufania, uwielbienia prezydenta Trumpa, prawda? Sam pamiętam, jak posłowie PiS-u wstali, krzyczeli na sali plenarnej, skandowali Donald Trump. Oczywiście niektórzy paradowali w tych czerwonych czapeczkach, bejsbolówkach, przepraszam, z napisem o Wielkiej Ameryce. No i to się skończyło. I nagle okazało się, sprawdzam, tak.
A rozmawiał pan z którymiś z posłami Prawa i Sprawiedliwości na przykład? Jak do tego podchodzą w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach? Czy coś się zmienia w ich optyce? Pytam o kuluarowe takie rozmowy.
Z posłami Prawa i Sprawiedliwości trafnie, bardzo dobrze pan tu ujął, można porozmawiać, ale z niektórymi w kuluarach, bo z niektórymi nie da się rozmawiać, ponieważ są bardzo przekonani do swojego światopoglądu, pomysłów politycznych i swoich idei, które wyznają, na podstawie których działają. No, trudno się z nimi rozmawiać, albo w ogóle nie da rady rozmawiać. Natomiast z tymi, którymi można porozmawiać, zapaliwszy na przykład papierosa, nie reklamuję żadnej marki,
są skonfudowani,
bo znaleźli się, że tak powiem, w lekkiej czarnej dziurze, no bo ten Trump to było coś takiego daleko za oceanem, ale wreszcie wygrał i my też kiedyś wygramy, tak? Skoro on wygrał, no bo takie odniesienia, no i teraz okazuje się, że lekko to się wali, no bo wojna jest za progiem, robienie za granicą, tak?
Ukraińcy dysonans się pojawił jednak.
Pojawił się dysonans. Publicznie tego nigdy nie powiedzą, ale dysonans się pojawił, taka autorefleksja się na pewno pojawiła. Nie u wszystkich, u niektórych tak.
Trzymając się naszej wewnętrznej polityki, ostatnie posiedzenie Sejmu to między innymi głosowanie nad uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro. No, poczekamy jeszcze na dalszy ciąg tej sytuacji, ale nie ma pan takich obaw, że wam się czkawką odbije ta cała sytuacja? Mówi się o tym, że może się nie znaleźć sędzia, który poprze ten wniosek o areszt.
Może się znaleźć sędzia, który nie poprze ten wniosek, no ale kwestia pozostanie dalej otwarta. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi, twarde dowody wskazują na to, że pan Ziobro powinien stanąć po pierwsze przed komisją, docelowo przed sądem i odpowiedzieć, czy to się zdanie jutro. Nie wiem, czy to się pojutrze, nie wiem. Ale
to jest jedna sprawa, ale jest też sprawa jakiejś takiej narracji politycznej i sprzedania tego wyborcy.
To znaczy, to już jest, znaczy pan Ziobro bardzo inteligentnie się sam sprzedaje i autopromuje jako ofiara reżimu, ofiara systemu. No, reżimu jest lepszym określeniem. Ofiara totalsów. No, bardzo skrawnie to robi. Przecież odbył podobno wycieczkę z Brukseli. Przez całą dobę jechał podobno samochodem. Na przesłuchanie komisji udał się do wiadomej stacji telewizyjnej, gdzie był cały show.
Wszystko i oczekiwanie, to wiemy później.
No, nie, ale
jest, tak.
On się tak buduje. Tak. Mhm. I oczywiście twardy elektorat w to wierzy. I też nie zapominajmy o innej kwestii. Jarosław Kaczyński ma swoje lata. I tam jest kwestia sukcesji, tak? I pytanie jest takie, czy Ziobro, czy Morawiecki, czy ktoś inny, to też jest świadome działanie ze strony Ziobro, czyli budowanie się wewnątrz ugrupowania i zajęcie, no, pull position.
Po prostu.
tak mi się wydaje, no, przepraszam, mówię to brutalnie, zajęcia pole position w oczekiwaniu na przejęcie sterów PiSu, no, co wcześniej czy później nastąpi. No.
Trzymając się jeszcze kampanii wyborczej, chcę zapytać o kwestię ewentualnego wysyłania polskich żołnierzy w ramach na przykład wojsk stabilizacyjnych europejskich sił pokojowych, które miałyby tam, tak się mówi, no oczywiście nie wiemy kompletnie, w jaką stronę to pójdzie, ale padają takie deklaracje, że na przykład ze strony polityków Platformy, czy, ale też innych partii prodemokratycznych w Polsce, o tym, że polscy żołnierze nie pojadą do Ukrainy. Byłby pan tego taki w 100% pewny?
A dziś nie pojadą, jutro nie pojadą. Co będzie
ale
za
rok? Ale w przyszłym tygodniu mogą pojechać, rozumiem.
Nie można tego wykluczyć, ale to nie zależy wyłącznie od nas.
Dziś,
ani jutro na pewno nie. Od globalnych, międzynarodowych rozwiązań, jaki będzie przyjęty. Pamiętajmy, że mamy bardzo dość długą granicę z obwodem kaliningradzkim czy królewieckim oraz Białorusią. I to jest kwestia zabezpieczenia tej granicy. I to jest pierwsza sprawa, którą należy rozważać. A rzeczą wtórną jest udział ewentualny, ale podejrzewam, że do tego nie dojdzie w jakiejś misji stabilizacyjnej.
A gdyby się tak stało, że polscy żołnierze no jednak by w jakiejś misji wzięli udział, to granice powinni nam pomóc zabezpieczać żołnierze państw europejskich? Państw członkowskich wspólnoty?
Teoretyzujemy i to daleko idąc. Granice powinniśmy
są pytania, które się zaraz pojawią.
Tak, granice powinniśmy sami zabezpieczać, natomiast jeżeli już, ale podejrzewam, że to jest nierealne, jeżeli już, cały czas teoretyzujemy, tak, na podstawie innych rozwiązań stosowanych kiedyś na Bałkanach, można sobie wyobrazić, że pojedzie jakaś grupa techniczna, czyli raczej symboliczna grupa, która będzie zajmowała się, nie wiem, logistyką, łącznością, natomiast nie sądzę, żeby tam pojechały polskie czołgi, transportery opancerzone, działa, no nie, raczej nie.
Ale jakiś udział nie jest wykluczony, rozumiem.
No udział tak, ale mówię, to wiadomo, jak to wyglądało w innych krajach objętych konfliktami, że były siły, które kontrolowały całość, ale też były symboliczne, bardzo, bardzo oddziały wysyłane, które miały potwierdzić spójność i pomoc, pomagać w jakichś tam trzeciorzędnych sprawach, jak na przykład logistykę.
Zatrzymajmy się tutaj w tych tematach, rzeczywiście nie teoretyzujmy już, panie pośle. Mam takie pytanie dotyczące Domu Trzech Kaznodziei, jeden z najstarszych, niesakralnych zabytków Starego Miasta w Gdańsku. Widziałem, że pan pisał interpelację w tej sprawie do ministra kultury, tak, i dziedzictwa narodowego, tak, z zapytaniem, czy dom ten stanie się siedzibą pomorskiego wojewódzkiego
powinien.
Konserwatora zabytków. Powinien. Dlaczego powinien?
Znaczy, sytuacja jest dość złożona i niestety ciągnie się od kilku dobrych lat. Ja za często nie krytykuję poprzedniej ekipy, ale to było do załatwienia, mieli na to 8 lat, w szczególności przez ostatnie kilka lat. Otóż wojski konserwator pan Szczok, no, dobry znajomy wiceministra Selina, odpowiadający, wszyscy go znamy, to jest poseł przecież stąd, mogli to załatwić kilka lat temu, tak? Nie załatwili tego, mieli tego jeszcze wtedy, PiS miał dużo pieniędzy i mogli ten obiekt przekazać. Niestety nie przekazali. Sytuacja jest skomplikowana, dlatego że ostatecznie to trafiło do Skarbu Państwa, jest w zarządzie starosty, w tym przypadku prezydent Dulkiewicz, bo oprócz tego, że pani Dulkiewicz jest prezydentem miasta, jest starostą
powiatowym w Gdańsku.
Powiatowym. Ze strony miasta, z tego co wiem, jest dobra wola przekazania tego w jakiejś formule dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Muszą być prowadzone i są na ten temat, przepraszam, prowadzone rozmowy. Ja rozmawiałem w tej sprawie z generalną konserwatorem zabytków, panią Żelazowską, kilka tygodni temu. W piątek będę rozmawiał z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, z panią Wróblewską, w tej samej sprawie. Przy dobrej woli miasto deklaruje dobrą wolę. Przy dobrej woli ministerstwa, i tu zacząłem mówić o dobrej woli w sensie pieniądze.
Szacuje się, że około 20 milionów złotych byłoby.
18 do 20, uwzględnimy inflację, wzrost kosztów materiałowych, może 22, ale całość, adaptacja, oczywiście nie na dzień dobry, to chodzi o te 20, około 20 milionów. Oczywiście etapowanie, przede wszystkim dach, jak najbardziej ten obiekt powinien zostać przeznaczony na siedzibę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku, bo on się tuła. No obecnie wynajmuje pomieszczenia, z tego co pamiętam, w Pomorskiej Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych. Czy będą pieniądze? Obawiam się, że nie będzie tak łatwo. Pamiętajmy o tym, budżet umowny dotyczący ratowania zabytków to jest około 200 milionów na ten rok. Został podzielony na połowę. To jest 100 milionów dla południowej Polski, Kłodzkiej i okolice terenów popowodziowych.
Tak.
100 milionów tutaj. Rezerwy są, natomiast kluczem jest przede wszystkim szybkie dogadanie się. żeby ten obiekt trafił docelowo na siedzibę PWKZ-u i później etapowanie adaptacji, przede wszystkim dach, żeby tam się nie lało. Docelowo tam powinien się znaleźć. Nie może być tak, żeby bardzo ważny urząd po prostu tułał się po mieście.
Bo tu chodzi czy o zabytek, czy o urząd bardziej?
Chodzi z jednej strony o zabytek, tak naprawdę o fasadę, bo całość jest nowoczesna. To bardzo ciekawa historia z tego obiektu.
Tam były różne pomysły na zakład. Tam była przychodnia,
była kiedyś przychodnia, potem miał być Caritas, miał być to sprzedane na hotel. Natomiast adaptacja suma summarum była kosztowna i nikt tego tak naprawdę nie chciał.
Czyli tylko państwo pieniędzy. Może to wziąć
tak,
na swoje.
To bardzo ciekawa tego historia, bo to jest, fasada jest, cała reszta jest wewnątrz, jest oczywiście zabytkowa, natomiast reszta jest podbudowana w latach 60. To jest ciekawa historia, polega na tym, że w swoim czasie Kościół Świętej Katarzyny, który jest vis-a-vis Domu Trzech Kaznodziejów, był użytkowany tylko w połowie. I początkowo karmelici, mówię, w latach 70. zamieszła przeszłość, chcieli... No, powinno to do nich należeć, bo to był obiekt kościelny. Natomiast postawiono karmelitom w latach 70. warunek, oddamy wam drugą część kościoła, w sensie państwo odda drugą część kościoła pod warunkiem, że zrezygnujecie z Domu Trzech Kaznodziejów. To taka ciekawostka z lat 70. Natomiast bezwzględnie ten obiekt powinien trafić na siedzibę PWKZ-u, bo po prostu i konserwator zabytków, urzędnicy powinni mieć godne warunki pracy.
I przeszkodą, jak zwykle, pozostają finanse, niestety.
Tak, ale najpierw należy się porozumieć, potem się finanse znajdą. Strony powinny się porozumieć i ja zrobię wszystko, mówię, w piątek najbliższy rozmawiam w tej sprawie, między innymi w tej sprawie z panią minister Wróblewską.
I tutaj się zatrzymamy, ale do tego tematu na pewno będziemy wracać. Bardzo dziękuję za
dziękuję.
Spotkanie i za
dobrego
rozmowę.
Dobrego dnia dla pana i dla państwa.
Dziękujemy.
Gość Radia Gdańsk.
Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, z którym rozmawiał Kuba Kaługa. A ja szybciutko jeszcze informację drogową mam dla państwa. Zachód naszego regionu, miejscowość Motarzyno, powiat słupski. Auto uderzyło w drzewo, dwie osoby są ranne i mogą być problemy na tej trasie.